Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy, chociaż no jest to forma, która nie dla wszystkich jest może dostępna, jest zapośredniczona przez technologię. Na szczęście mamy przyjaciół, którzy nam to umożliwiają. Jak zwykle zacznę od podziękowań dla pani profesor Ireny Pańków, która zawsze ma znakomite pomysły, które mi podpowiada. Razem trochę negocjujemy, jaki temat mógłby Państwa zainteresować. No i muszę powiedzieć, że ten dzisiejszy może brzmi trochę odstraszająco, no bo przypomnę, brzmi między wspólnotą a merytokracją. Dlaczego boimy się wiedzy? Myślę, że ta merytokracja nie jest taka wcale oczywista. I skąd ona się w ogóle pojawiła? Skąd ten tytuł? No, jak Państwo się domyślają, życie wykładowcy polega przede wszystkim na tym, że sam dużo czyta. I czasem niektóre lektury są inspirujące i no, przetrawiam je i staram się zaproponować coś nowego na bazie tego, co inni napisali, czy mnie zainspirowali. Taką bezpośrednią inspiracją do mojego dzisiejszego wykładu jest książka znakomitego historyka amerykańskiego, który o Polsce pisze od kilkunastu lat. Już kilka jego książek zostało przełożonych na język polski i właśnie ostatnio dość dużo się o niej mówi, dyskutuje. Autor udziela wywiadów w polskiej prasie, bo no, kocha Polskę po prostu. Ma żonę Polkę, więc to zawsze jest ten emocjonalny stosunek do kraju pewnie zwiększony. Chodzi o Briana Pottera Schütza. No i książka, w której właśnie przeczytałem o meritokracji, to jest całkiem zwyczajny kraj, historia Polski bez martyrologii. No nie będę oczywiście opowiadał Państwu ani o książce, ani o historii Polski, ale w ostatnim rozdziale właśnie on ni stąd, ni zowąd podejmuje problem merytokracji, co mnie dość zaskoczyło, ale muszę powiedzieć, że było to najmocniejsze jakby doświadczenie czytelnicze, że autor, który przez cały kilkaset stron omawia historię Polski, nagle wprowadza taki, wydawałoby się, obcy wątek. I przypomina książkę autora, który w późnych latach 50. wprowadził ten temat, socjolog brytyjski Michael Young, właśnie powstanie merytokracji, The Rise of Meritocracy. Mówię ten tytuł angielski, dlatego że książka niestety nie jest przetłumaczona na język polski, więc jeżeli ktoś chciałby do niej sięgnąć, to musi jednak sięgnąć do oryginału. No i w tej książce ten socjolog brytyjski, który jest zasłużony, kilka lat temu zmarł, jako również aktywista, jako no to, co dla nas jest ważne, choćby w ramach naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli popularyzacja wiedzy i wynajdywanie nowych jakby sposobów docierania do jak najszerszego grona odbiorców. No i ta książka to nie jest jakiś naukowy traktat, tylko taki, jak Brian Potter Schütz mówi, taka dystopijna satyra na czasy współczesne. No, czasy współczesne dla Michaela Younga to były lata 50., ale myślę, że tak naprawdę ta diagnoza czasów współczesnych sprawdza się w naszym XXI wieku. O co chodzi tak naprawdę w tej merytokracji? Oraz chodzi o to, że głównym i najważniejszym jakby sposobem czy kryterium oceniania ludzi to jest ich konkretna zasługa. to, że ludzie są oceniani przez to, co robią, ile zarobią, ile mają na koncie i tak dalej. Można by powiedzieć, że ta merytokracja jest synonimem tego, co współcześnie nazywamy neoliberalizmem, który nie jest ani nowy, ani nie jest liberalizmem, tylko jest takim właśnie przypominającym drapieżną fazę kapitalizmu, gdzie obowiązywał darwinizm społeczny. Można też powiedzieć, że w XXI wieku, i to już dodaję od siebie, nie ma tego oczywiście u Junga, że mamy w taką fazę właściwie feudalizmu, w którym panami zarządzającymi masą ludzką i w ogóle wszelką jest kilka potężnych korporacji, które dyktują, co i jak trzeba kupować, gdzie inwestować i tak dalej. Więc to są jakby takie sprawy, które może bezpośrednio nie łączą się z merkantylizmem, ale jakoś są konsekwencją tej filozofii, która no, jest dominującą dzisiaj. Potter to wprowadził po to, żeby pokazać źródła napięć i rosnących polaryzacji między różnymi grupami w społeczeństwie polskim, gdzie właśnie ta neoliberalna filozofia doprowadziła do tego, że ludzie, którzy się nie załapali, że tak powiem, na pociąg zmian, zostali zepchnięci na margines, a nawet do takich dołów społecznych, można powiedzieć. I to wzbudziło no, taki oddolny ruch sprzeciwu, frustracji, lęków. No i tymi lękami umiejętnie zagospodarowali no, niektórzy politycy. No i to, co mamy w tej chwili, to jest jedna z konsekwencji tego merkantylizmu. To znaczy, że są ludzie, którzy uznali, że wartością ważniejszą, większą od osiągnięć poszczególnych jednostek jest wspólnota. I tutaj mamy jakby takie dwie grupy, które się ustawiają wobec siebie w takiej pozycji antagonistycznej. Z jednej strony mamy właśnie tych, którym się powiodło, którzy osiągają olbrzymi sukces ekonomiczny, medialny, polityczny. No a z drugiej strony są właśnie ci, którym się nie udało, sfrustrowani. I oni się organizują właśnie wokół tego poczucia frustracji, resentymentu, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby ta rama uzasadniająca mój dzisiejszy tytuł. Między wspólnotą i merytokracją. Ale ja nie jestem socjologiem, nie jestem politologiem, więc nie będę tutaj zabierał chleba specjalistom z tej dziedziny. Natomiast jestem antropologiem kultury i mnie bardzo ciekawi, jak takie ramowe spojrzenie na to, co się dzieje, wpływa na przykład na recepcję pewnych osiągnięć naukowych. I stąd podtytuł Dlaczego boimy się wiedzy? I o tym chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać. No jak Państwo już wiecie, ja ciągle nawiązuję w bardziej czy mniej bezpośredniej formie do religii i tak będzie również i dzisiaj. Chciałbym posłużyć się trzema przykładami, które, jak sądzę, uzasadnią ten lęk przed wiedzą. Są to takie trzy wielkie obszary refleksji teologicznej i to jest ponad podziałami, że tak powiem. To nie dotyczy tylko chrześcijaństwa czy w ogóle tych wielkich religii monoteistycznych, ale dosłownie wszystkich. Te trzy przykłady to będzie, zacznę od, myślę, że zwłaszcza panie może to ucieszy, bo będzie pierwszy przykład, to jest feminizm w teologii albo teologia feministyczna. Jak mówię, no będę z konieczności mówił w tym wielkim jakimś skrócie, ale chcę Państwu uświadomić, że teologia feministyczna to jest jakiś wielki, olbrzymi dział w refleksji humanistycznej, teologicznej, który jest mało obecny w takiej świadomości powszechnej, bo zwykle feminizm kojarzymy z walką o prawa kobiet, o właśnie taką no, czasem ostrą retorykę, która no, jest w dużym stopniu też antyreligijna. Nie o tym feminizmie będę dzisiaj chciał Państwu powiedzieć, ale o feminizmie takim, który jest, działa wewnątrz refleksji właśnie teologicznej. Przykładem, który chcę powołać, jest taka zakonnica Elizabeth Johnson, autorka naprawdę przełomowych książek, niestety nieprzetłumaczonych na język polski, ale gdyby kogoś z Państwa zainteresował temat, to polecam i tu pokażę taką książkę, ona w odbiciu tylko się widać, Bóg kobiet, polskiego językoznawcy Aleksandra Gomoli. I Gomola siostrę Johnson tam omawia i wiele innych, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wzbogacać Państwa wiedzę o tytuły i nazwiska, ale tak naprawdę chcę powiedzieć, że wprowadzenie nowego elementu właśnie feminizmu do teologii bardzo poszerzyło wrażliwość duchową, religijną tych, którzy się tym zajmują. To znaczy to nie jest właśnie jakoś w formie antagonizmu do tego, co było, tylko to jest właśnie poszerzanie horyzontu myślowego dotychczasowego. I tutaj chodzi o takie rzeczy, jak na przykład no, pojęcie Boga. Zwykle to pojęcie Boga jest bardzo patriarchalne. To jest właśnie on, Bóg. Feministki mówią, to nie jest takie oczywiste, bo może być Bóg, może być matką. Na przykład w Księdze Rodzaju jest ten mit, bo w antropologii kultury posługujemy się właśnie takimi określeniami, jest mit kobiety, która kusi Adama. Tak? Ona zaciekawiła się tym pierwszym owocem z drzewa, z którego Bóg zakazał im jeść. No i tradycyjnie ta interpretacja taka patriarchalna jest taka, że kobieta kusi mężczyznę i sprowadza nieszczęście na ludzkość. Natomiast w interpretacji feministycznej to kobieta jakby umożliwiła ludzkości przebudzenie się z tego stanu bezmyślności. Ona jest pierwszą, która właśnie się zaciekawiła, która poszukuje i tak dalej, czyli pozytywna interpretacja. No i dla chrześcijan oczywiście może być interesujące, że teolożki, teologowie, bo i mężczyźni również są feministami. Bardzo ważne jest podkreślenie, że w życiu Jezusa kobiety odegrały istotną rolę, wręcz poszerzyły jego sposób myślenia o świecie, o człowieku. No i dają tam cały szereg przykładów, jak właśnie w rozmowach z kobietami Jezus sam zmienia swoje poglądy. I tutaj to nasze pytanie, dlaczego boimy się wiedzy? Bo nam się wydaje, że wprowadzenie feminizmu do teologii niszczy tradycję, niszczy religię w ogóle. No i dopiero trzeba właśnie spokojnego takiego wysiłku, wejścia w ten świat, żeby zobaczyć, że nie tylko, że nie niszczy, ale wzbogaca, poszerza, sprawia, że jest wielobarwna ta teologia, nie musi być taka pełna właśnie opresji, marginalizowania innych. I konsekwencje tego są no, nieprawdopodobne. do Polski te nowinki, bo to ciągle jest traktowane jeszcze jako nowinka, docierają z trudem, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, którymi się zajmuję od wielu lat, ta siostra Elizabeth Johnson no, wprawiła na przykład nauczanie religii, czy w ogóle na uniwersytetach, również w gimnazjach, w szkołach średnich, no, w takie no, rewolucyjny ferment, byśmy powiedzieli, tak dalece, że biskupi się zaniepokoili i chcieli zabronić publikowania jej książek, które są szalenie popularne. No, tytuły takie jak właśnie Bóg żywy, no i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi tylko o to, jak ona zareagowała na, te, na ten palec grożący. Otóż napisała biskupom bardzo obszerny list zapraszający ich do lektury jej książek. Mówi, wy kierujecie się lękiem przed wiedzą. Nie bójcie się wiedzy. Przeczytajcie, co ja naprawdę proponuję. Czy to zagraża czemukolwiek z religii, którą wy wyznajecie? Pozwólcie, otwórzcie drzwi i okna dla kobiet. Dlaczego wszystkie urzędy są zarezerwowane dla mężczyzn? Zobaczcie, jakie to ma negatywne konsekwencje w sposobie przeżywania religii i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten pierwszy dział, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę. Dzisiaj korzystając właśnie z tego kluczowego jakby pojęcia wiedza jako poszerzająca naszą wiedzę, jako no, w gruncie rzeczy uszczęśliwiająca ludzkość, bo ten tradycyjny, patriarchalny model nie tylko, że jest, ona mocnych słów używa, to jest wręcz idolatryczny, to jest fałszujący naturę religii. Więc tutaj chodzi o taki właśnie wiedza jako powrót do czegoś, co powinno być no, bliższe natury religii, natury chrześcijaństwa w tym wypadku. Druga rzecz to jest może dla Państwa znacznie bliższy temat, to jest relacja nauki i religii. To jest ogromny temat, który ciągle jeszcze jest traktowany jako temat tabu i który przez zwłaszcza teologów nastawionych tradycyjnie jest traktowany w takiej formie właśnie obronnej, defensywnej. I jako pewien wstrząs do tego tradycyjnego sposobu pojmowania teologii, chciałbym zaproponować znowu lekturę jednej książki, która jest tylko jedną z wielu książek, ale wydaje mi się, że wyjątkowo trafiająca w ten moment, w którym się znaleźliśmy. I tutaj myślę o pandemii. O tym właśnie zjawisku globalnym, które nas zmusza do tego, że siedzimy teraz przed ekranami naszych laptopów, komputerów, a nie spotykamy się w Pałacu Kultury na żywo, no bo nie można, tak? Bo jednym ze sposobów radzenia sobie z pandemią jest to, że się izolujemy, że unikamy kontaktów międzyludzkich. No i dokładnie w tym momencie od 2 lat obserwujemy takie wzmożenie ignorancji, wzmożenie jakichś dziwnych teorii spiskowych, o których nie chcę dzisiaj mówić, ale chcę tylko zwrócić uwagę, że jednym ze źródeł takiego rozprzestrzeniania się takich irracjonalnych pomysłów, że nie wiem, ręce kapłana są konsekrowane i na pewno nie będą przekazywały zarodków czy wirusów, zarazek, że woda święcona jest absolutnie bezpieczna, bo tylko diabeł się jej boi. I to cytuję poważnych hierarchów, uczonych, którzy teologów, którzy właśnie z pełnym namaszczeniem i jakby bezpieczni ze swoim autorytetem teologów takie bzdury opowiadają. Czy ostatnio szef Komisji Bioetycznej Episkopatu Polski, biskup Wróbel, również profesor teologii, wypowiada niefortunne zupełnie i groźne w konsekwencjach słowa, że stosowanie pewnych szczepionek jak AstraZeneca jest moralnie wątpliwe. Potem się wprawdzie z tego wycofał, ale szkody, jakich tego typu opowieści powodują w świadomości społeczeństwa, są zupełnie niepowetowalne. No i właśnie w ten moment takiej dezinformacji opartej na ignorancji pojawia się książka, którą naprawdę bardzo polecam jako pewien rodzaj antidotum, takiego uodpornienia się na taką ignorancję i wręcz głupotę obecną w przestrzeni publicznej. To jest książka Johna Harrisa, wybitnego bioetyka, ale tak naprawdę może bardziej biologa, który napisał bardzo wiele książek, ale jedną z nich mamy właśnie w języku polskim. Poprawianie ewolucji, argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi. To jest rzeczywiście poprawianie ewolucji, tworzenie lepszych ludzi, to uruchamia od razu cały taki system myślenia właśnie lękowego, że oto tutaj biolog proponuje nam jakąś manipulację genetyczną, odwołuje się do jakiegoś, nie wiem, tworzenia potworów, cyborgów i w ogóle, gdzie my tutaj jesteśmy, zagrożone są fundamenty naszej cywilizacji, ale to jest tak naprawdę zaproszenie do tego, żeby poznawać, jak funkcjonuje w ogóle biologia, jak funkcjonuje genetyka, w jaki sposób człowiek się rozwija. I on daje takie przykłady, ja nie jestem biologiem, tu pewnie biolodzy będą mieli więcej do powiedzenia, ale w każdym razie ważny jest ten moment, czy życie ludzkie, czy człowiek zaczyna się od momentu poczęcia, tak? Czyli to jest ten wielki temat ruchów pro-life, które znowu w przestrzeni publicznej są obecne z taką agresywną kampanią pseudo-dezinformującą tak naprawdę. I bardzo trudno z fanatyzmem religijnym w przestrzeni publicznej walczyć, zwłaszcza jeżeli za tym stoją właśnie takie wielkie kwantyfikatory, jak zbrodnia, jak zabójstwo i tak dalej. Jak sobie z tym radzić? Otóż zdaniem Harrisa, ja bardzo odnajduję się w tym typie myślenia, najważniejsza jest znowu wiedza, poznanie, które nam uzmysławia, jak niebezpieczne jest wprowadzanie ideologii, teologii i myślenia właśnie takiego fundamentalistycznego w podstawy rozumienia naszej rzeczywistości. Bo wtedy nie tylko, że się fałszuje różne podstawowe zupełnie informacje na temat rozwoju zarodka, rozwoju zygoty, rozwoju człowieka, ale po prostu wprowadza się więcej szkód niż pożytku z tego wszystkiego. Czyli, krótko mówiąc, wiedza biologiczna, wiedza niezwykle właśnie taka subtelna, która pozwala wykorzystać największe osiągnięcia współczesnej genetyki, biologii i tak dalej, tak naprawdę pozbawia nas tych lęków. Znaczy daje nam możliwość dosłownie kontrolowania procesów życiowych. I tutaj, jeśli ktoś jest muzykalny religijnie i go teologia bardzo interesuje, to można tutaj przeprowadzać bardzo ciekawe implikacje takiego myślenia. To znaczy, że religia, jeśli jest dobrze rozumiana, jeżeli jest krytycznie prześwietlona właśnie refleksją naukową, sprawia, że przestajemy traktować tekst biblijny czy tekst w ogóle ksiąg świętych, bo to może dotyczyć Koranu, może dotyczyć właśnie Biblii hebrajskiej, czy Nowego Testamentu, czy z wielkich ksiąg z tradycji Dalekiego Wschodu, Upaniszady i Wedy i inne, nie jako normatywne teksty, ale jako teksty, które wiele tysięcy lat temu uchwyciły moment rozwoju cywilizacyjnego. Więc stosowanie na przykład Księgę Rodzaju, która powstała, nie wiem, 2,5 tysiąca lat temu, do dzisiaj jako tekst normatywny, że Bóg stworzył świat w ciągu 7 dni, że ulepił człowieka z gliny, no to są piękne metafory, ale one zupełnie nie oddają właśnie tego, czym jest, o czym wiemy dzięki Darwinowi, w procesie ewolucji to trwa miliony lat. I dzięki temu, że to wiemy, nagle czujemy się współtwórcami. To nie jest żadna hybrys, czyli taka właśnie pretensja zajmowania miejsca Boga, ale jeżeli ktoś jest religijny, może poczuć się właśnie współstwarzającym, bycie razem z Bogiem. I to jest, nauka tutaj dostarcza właśnie takich również momentów wręcz mistycznych i są uczeni, którzy tak to traktują, ale też ludzi sceptycznych, ludzi ateistycznych w ogóle nie stawia poza margines, bo po prostu możemy się spotkać na tym poziomie właśnie zachwytu nad nauką. I to jest coś, co na co zwracam Państwu uwagę, żeby nie dać się właśnie zahipnotyzować demagogom, właśnie tym zwolennikom różnych dziwacznych teorii, tylko właśnie wchodzić w świat nauki, poznawać. No i z tym się łączy coś, co pozwoli mi przejść do trzeciego przykładu, myślę, również bardzo ciekawego, mianowicie jak czytać teksty przeszłości. Minister Czarnek, jak Państwo wiecie, zaproponował w niedzielę w Częstochowie na Jasnej Górze biblistykę jako nową gałąź wiedzy. No, wielu ludzi to potraktowało trochę humorystycznie, że to naprawdę jest niepoważne, żeby na miejscu kultu religijnego ogłaszać jakąś nową dziedzinę wiedzy i tak dalej. Mój znajomy, który się tym bardzo interesuje, zwrócił mi uwagę, że być może sam minister nie jest tego świadomy, ale to przywraca tekst Biblii, jeżeli rzeczywiście tak będzie, jak to minister zapowiadał i ksiądz Witczyk, który dziękował ministrowi za to, że to pomoże polską biblistykę wprowadzić na salony światowej biblistyki. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, no to oznacza, że bibliści będą poznawać języki oryginału, bo tak biblistyka uprawiana w Jerozolimie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych wygląda, że każdy biblista zna języki, w jakich teksty biblijne zostały napisane, a więc hebrajski, aramejski, grecki, łaciny. No to wszystko, gdzie przez wieki to było tworzone i się nagle może okazać, że rzeczywiście bibliści będą stanowili taką bazę, żeby uświadomić teologom, że wprowadzanie ideologii do teologii nie jest niczym pozytywnym, tylko trzeba na nowo teologię przedefiniować. Więc być może to będzie jak koń trojański, który rozsadzi od wewnątrz całe tworzone przez stulecia konstrukcję teologiczną. Więc tutaj jeszcze zobaczymy, jak to będzie. No i to ta refleksja na marginesie właśnie biblistyki, która wprowadzi polskich teologów do czołówki światowej nauki, chcę Państwu zaproponować taką refleksję nad teologiem, nad teologią, znowu mamy do czynienia z teologią, Hansa Künga. W Polsce może się mało o nim dyskutowało, kiedy zmarł 6 kwietnia, więc nie tak dawno, ale w prasie zachodniej, nie tylko w prasie, w mediach, zwłaszcza w Niemczech, w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, no, na całym zachodzie był ogromna taka fala informacji na temat co wprowadził Hans Küng do myśli teologii katolickiej. Więc dla tych z Państwa, którzy może nie są oswojeni, nie znają Hansa Künga zbyt dobrze, kilka słów informacji, bo on się naprawdę wpisuje dobrze w dzisiejszy temat. Otóż Hans Küng należał do najwybitniejszych teologów drugiej połowy XX i tych pierwszych dekad XXI wieku. Urodził się w Szwajcarii w 1928 roku, no i zmarł w 21, 2021, więc żył 93 lata. I tak naprawdę był uczestnikiem wszystkich najważniejszych zmian w teologii katolickiej od lat 50., późnych lat 50., kiedy najpierw napisał swoją pracę doktorską na temat usprawiedliwienia i pokazał, jak pojmowanie usprawiedliwienia w protestantyzmie i w katolicyzmie jest bardzo podobne. Więc jakby wytrącił ten wielki arsenał teologii kontrowersyjnej, która od XVI wieku była budowana na tym przeciwstawianiu tradycji protestanckich i katolicyzmowi. On pokazuje, że tutaj ta walka jest zupełnie bezzasadna, bo i katolik, i protestant będzie usprawiedliwiony przez swoją wiarę i to jest najważniejsze, więc nie ma tutaj powodu kruszyć kopii. Ale to, co uczyniło z Hansa Künga takim teologiem znaczącym, to jest jego książka z roku 70, która ma w tytule znak zapytania. Może Państwo pamiętacie jedną z moich książek ze znakiem zapytania, Polak Katolik, znak zapytania. I to ten znak zapytania wziąłem właśnie od Hansa Künga, który napisał książkę, którą mamy w języku polskim ze znakiem zapytania, to jest ten znak zapytania, nieomylny. I to jest dokładnie książka napisana w setną rocznicę ogłoszenia jednego z najbardziej niefortunnych dogmatów katolickich, czyli właśnie mówiący o nieomylności papieskiej. I to jest coś, czego sobie na co dzień nie uświadamiamy, że większość problemów, z jakimi się boryka Kościół katolicki dzisiaj, może nie wszędzie, bo gdzie książka Künga i jego teologia znalazła podatny grunt, te problemy zostały już przezwyciężone, ale w Polsce ciągle jeszcze tkwimy w tym paradygmacie, że papież jest nieomylny. Otóż King, i tutaj podkreślam to bardzo mocno, że, bo nie wszyscy są przekonani, że tak jest, dlatego myślę, że warto to podkreślić, że on był i zmarł jako ksiądz i teolog katolicki. On był przekonany, że on najlepiej służy katolicyzmowi, lepiej niż papieże, niż biskupi, niż wszyscy inni. Dlaczego? Bo pokazał w swoich licznych książkach, że użycie krytycznego myślenia, tego analitycznego sposobu traktowania przeszłości, również dogmatycznej, jako pretekstu do tego, żeby nad tym krytycznie się zastanowić, to nie jest sprzeczne z katolicyzmem i chrześcijaństwem. Wręcz przeciwnie. Człowiek, który rozumu, który potrafi to, co mu zostało przekazane, jakby przejąć po krytycznej analizie, ten jest godny miana prawdziwego ucznia Chrystusa, a nie ten, kto bezmyślnie przyjmuje to, co inni mu przekazują. I to, ja to mówię w wielkim skrócie, ale to jest bardzo istotne, żeby właśnie odróżnić również w katolicyzmie tą wielką masę fanatyzmu religijnego, takiego magicznego podejścia do religii, że ważna jest przynależność do grupy, ważne jest posłuszeństwo, ważne jest powtarzanie tego, co mówi właśnie proboszcz, biskup czy papież, bo na tym jakby polega tożsamość katolicka. Otóż Hans King powiedział nie. Na Soborze Watykańskim II, w którym on brał udział jako ekspert, razem z innymi, jak Ratzinger, jak Delibach, no cała armia ludzi, którzy właśnie zmienili katolicyzm od wnętrza, którzy pokazali, że krytyczna lektura tekstu, krytyczna lektura własnej tradycji jest tym, co czyni katolika aktywnym uczestnikiem kultury współczesnej. Każda jego książka była dosłownie bestsellerem w nakładach setek tysięcy egzemplarzy, sprzedawana jak świeże bułeczki, poczynając właśnie od lat 70., gdzie on właśnie pokazywał, że wchodzenie w dialog z myślą Nietzschego, z myślą egzystencjalną, z postmodernizmem, z innymi religiami, to jest coś, co czyni katolika właśnie takim pełnym entuzjazmu, uczestnikiem debaty współczesnej, jak żyć, jak ma wyglądać nasza przyszłość i tak dalej. I on zaproponował właśnie taką w 93 roku, czy szóstym, chyba trzecim, 1993 roku na takim wielkim kongresie, czy parlamencie wręcz religijnym w Chicago, to była setna rocznica podobnego parlamentu, który się odbył pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie zaproponował pewien etos etyczny, znaczy taki minimum etyczne, wspólne dla wszystkich religii. Mówi, że powinniśmy się skoncentrować na tym, co nas łączy, żeby wspólnie pracować dla lepszej przyszłości. Że jak długo będziemy koncentrować się tylko na naszych tradycjach, jak długo będziemy ciągle podziwiać tylko wielkość naszych świętych, naszej tradycji, jednocześnie poniżać w tym samym okresie, w tym samym ruchu jakby myślowym innych, to do niczego nie dojdziemy. To było właśnie źródeł konfliktów, wojen i tak dalej. I to musimy przestać. I ten etos etyczny, budowany wspólnie z innymi, również z niewierzącymi, było tym wielkim wkładem Hansa Kinga w wprowadzenie katolicyzmu właśnie w dialog z innymi tradycjami religijnymi. I teraz powiem coś, co w dużym stopniu narzuciło myślenie o Kingu w Polsce. Otóż w 79 roku, czyli 7 lat po nieomylny i rok po objęciu sterów Łodzi Piotrowej przez Karola Wojtyłę, Kongregacja Nauki Wiary w grudniu 1979 roku pozbawiła Hansa Kinga prawa nauczania teologii katolickiej. To, co się w języku technicznym nazywa missio catholica, missio canonica, czyli właśnie taka jakby, no można powiedzieć, licencjat do tego, żeby uczyć w imię Kościoła. I to w kraju takim jak Polska co oznaczało? Że bardzo szybko cała sfora niedouczonych teologów rzuciła się na Kinga i ogłosiła go heretykiem, że on nie szanuje tradycji, że on nie kocha naszego kochanego papieża Polaka, tylko że jest właśnie takim krytykanckim teologiem, który tylko myśli o własnej chwale i tak dalej. Ja to na użytek naszego wykładu trochę upraszczam, ale mniej więcej tak to właśnie wyglądało. I jego książki przestały być studiowane w seminariach, na wydziałach teologicznych. Ta książka Nieomylne została wprawdzie wydana w 1996 roku, ale w wydawnictwie naukowym Nomos w Krakowie, a więc bez takiego zasięgu właśnie, który by miał wpływ na kształtowanie mentalności polskich księży. No i właściwie do dzisiaj jest wielkim nieobecnym w teologii katolickiej. Owszem, ukazały się jakieś wspomnienia, nawet bardzo przyzwoite, muszę powiedzieć, w Tygodniku Powszechnym księdza Eligiusza Piotrowskiego, który bardzo rzetelnie przedstawił właśnie rozwój Hansa Kinga, jego myśli, i w Dzienniku Rzeczpospolita ksiądz Seweryniak, tutaj z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, również przedstawił bardzo rzetelnie jego myśl. No ale faktem jest, że od momentu, kiedy tej Missio Canonica został pozbawiony, no większość na przykład polskich katolików nie ma kontaktu właśnie z tą krytyczną myślą Hansa Kinga. Dlaczego to jest takie ważne? I wrócę do tej książki właśnie Nieomylny. Otóż Hans King, opatrując dogmat o nieomylności papieskiej znakiem zapytania, nie wyrzuca dziecka z kąpielą. Nie mówi, że cała tradycja jest do wyrzucenia, ale właśnie zaprasza do krytycznego namysłu, dlaczego papież Pius IX tak bardzo chciał, żeby ten dogmat został ogłoszony. Dlaczego ten dogmat w momencie, kiedy państwo kościelne przestało istnieć w sensie politycznym, bo jest właśnie moment zjednoczenia Włoch, jest Galibardi, który zajmuje państwo kościelne i papież ogłasza się więźniem Watykanu. I rzeczywiście to, co dzisiaj mamy, to państwo watykańskie, te właśnie jedna maleńka dzielnica, część Rzymu, od tamtego czasu tak to zostało, że jakby ten dogmat był taką, mówiąc psychoanalitycznie, taką kompensacją utraty państwa politycznego. Czyli nie mam władzy politycznej, ale będę miał władzę właśnie duchową, intelektualną. I w tamtym kontekście możemy to rozumieć, że ten ogarnięty desperacją papież, no, zmusił tak naprawdę uczestników Soboru Watykańskiego I do ogłoszenia tego dogmatu, niefortunnego, jak mówiłem. Bo bardzo wielu ludzi wewnątrz Kościoła, biskupów, historyków, no, najsłynniejszy wśród nich jest Lord Acton, razem ze swoim nauczycielem, najwybitniejszym historykiem Kościoła swego czasu, Ignacym von Dillingerem, właśnie robili wszystko, żeby zablokować ten dogmat, bo zdawali sobie sprawę z możliwych konsekwencji, że zamkniemy katolicyzm na krytyczne myślenie. Bo jak można, i to jest właśnie ten paradoks, że czasem w najlepszej intencji, jaką niewątpliwie była intencja papieża, żeby nie wiem, uchronić depozyt wiary, robimy jakąś największą niedźwiedzią przysługę samemu Kościołowi. Bo przecież definiowanie, nawet z uwzględnieniem bardzo licznych zastrzeżeń, kiedy to się dzieje, że tylko wtedy, kiedy papież mówi ex cathedra i kiedy wyraża jakby przekonanie ludu Bożego i tak dalej, no jest to tak naprawdę ubóstwienie, to co protestanci słusznie mówią o papolatrii, czyli ubóstwienie urzędu, który ma służyć Bogu, który ma służyć właśnie rzeczywistości większej niż sam urząd. I właściwie do tego ta książka Kinga zachęcała, żeby myśleć krytycznie, żeby nie dać się właśnie zahipnotyzować myśleniem właśnie magicznym i dogmatycznym. Teraz powiem, bo widzę, że już powoli Państwo pewnie szykujecie swoje pytania. Bardzo już się cieszę na tą wymianę naszych myśli, ale jeszcze na zakończenie chcę powiedzieć o tym, że jest takie pojęcie w teologii, które się nazywa felix culpa. Nawet w triduum paschalnym w czasie świąt wielkanocnych mówi się o tym o szczęśliwa wino, tak, że ta właśnie męka to była szczęśliwa wina, bo ona umożliwiła, że łaska Boga się pełniej jakby i niektórzy podkreślają, że to pozbawienie Hansa Kinga prawa nauczania teologii katolickiej okazało się właśnie taką szczęśliwą winą, bo dzięki temu on przestał zajmować się Kościołem katolickim i otworzył się na inne tradycje religijne. Właśnie zaczął się zajmować judaizmem, zaczął się zajmować islamem, religiami, buddyzmem. I to sprawiło, że teologia katolicka dzięki temu zakazowi na inne religie i weszła właśnie w tą fazę wymiany, dialogu międzyreligijnego i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, czasem jeżeli nas spotykają jakieś przykrości, to wcale ale może być początek jakiejś nowej przygody intelektualnej. Także mam nadzieję, że ten dzisiejszy wykład ośmielił Państwa do zaciekawienia różnymi nurtami wiedzy, nauki, które poszerzą nasze rozumienie teologii. I teraz przechodzę do części czatowej, czyli pytań i odpowiedzi. I mam nadzieję, że te na czacie pojawiły. Zaglądam. Na razie mamy tylko powitania. Ja jeszcze raz wszystkich Państwa witam. I jeżeli są jakieś pytania związane czy to z relacją o teologii, czy do dogmat, a myślenie krytyczne, czy feminizm, to bardzo chętnie. Mam pierwsze pytanie od pana Mariusza. Czytam, pan profesor to taki troszeczkę prowokator. Nie chodzi mi o treść wykładu, bardzo mnie ciekawi, ale o flagę w tle. Mam nadzieję, że nie obraziłem. Nie, to nie jest prowokacja, to jest moja deklaracja wielkiego szacunku dla Księgi Rodzaju. I dla przymierza, to jest jedno z pierwszych przymierzy, jakie Bóg zawarł z Noem. I właśnie symbolem jest właśnie tęcza i flaga tęczowa jest moim takim przyznaniem się, że bardzo wierzę w to przymierze między Bogiem a właściwie kosmosem, bo to jest o wiele szersze niż tylko jeden naród wybrany, czy potem chrześcijaństwo. Po prostu jestem zwolennikiem kosmicznego rozumienia religii. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pańską wątpliwość. To nie jest prowokacja, to jest deklaracja. Ja naprawdę wierzę, że tęcza powinna łączyć wszystkich ludzi, niezależnie od wyznawanej religii albo jej braku, bo to nie ma żadnego związku z tym, co wyczytujemy właśnie w księgach świętych, gdzie to pojęcie, tu mówię w imieniu trochę ludzi religijnych, którzy tak odbierają, że pełna jakby koncepcja życia jest wtedy, jeśli uwzględnimy to połączenie właśnie z transcendencją. I trudno mi sobie wyobrazić bardziej przekonujący i taki inkluzywny symbol niż tęcza. Więc mam nadzieję, że panu Mariuszowi na jego wątpliwość odpowiedziałem. Pan Maciej, widzę, jest bardzo, bardzo krytyczny wobec tego, co mówię. Rozumiem, że szukanie prawdy może być różnie rozumiane. Dla mnie szukanie prawdy jest przede wszystkim trzymaniem się faktów. Bardzo nie lubię, jeżeli szukanie, tak jak zdarza się czasem w przestrzeni publicznej, szukanie prawdy ogranicza się do argumentów ad hominem. To znaczy, że atakujemy kogoś, bo ma, nie wiem, włosy nie takie, albo ma ich za mało, albo za dużo, albo nie taką sukienkę, albo nie taką dekorację. Więc to wszystko są argumenty, które tak naprawdę nie umożliwiają szukania prawdy, ale tak naprawdę nas od prawdy oddzielają. I myślenie dogmatyczne w dużym stopniu polega na tym, że my się przyzwyczajamy do własnych etykietek, własnych formuł. Można by powiedzieć, że jest to myślenie głęboko areligijne, bo przywołam takie powiedzenie autora, który właściwie to jest to tytuł jego książki, Ericha Przywary, jezuity niemieckiego, który napisał dwa opasłe tomy Deus Semper Major. Bóg jest zawsze większy. Bóg jest większy od tego, co jesteśmy w stanie o nim pomyśleć. I w momencie, kiedy pojawiają się systemy myślowe, na przykład takie absolutyzujące jeden punkt widzenia, myślę, że w takim ogromnym kryzysie znalazł się Kościół katolicki właśnie na Soborze Watykańskim I, kiedy wbrew rozwojowi myśli krytycznej, poczynając od wielkiej rewolucji myślowej Mikołaja Kopernika, który przywrócił jakby człowiekowi jego miejsce w kosmosie, Ziemi, że staliśmy się właśnie dzięki przewrotowi kopernikańskiemu jednym z elementów kosmosu. To otworzyło zupełnie inny rodzaj myślenia na temat świata. Tak samo na Soborze Watykańskim II w teologii dokonała się podobna rewolucja kopernikańska, że katolicyzm, właśnie ci 2,5 tysiąca biskupów z całego świata zebrani tam, uznali, że w centrum nie może być katolicyzm, nie może być nawet Jezus Chrystus, ale Bóg, teocentryzm. To jest bardzo podobny do tego, co zrobił właśnie Kopernik w astronomii, że jeżeli postawimy w centrum Boga, to wtedy różne kręgi, właśnie to jest ten najważniejszy dokument Soboru Watykańskiego II, Nostra Aetate, nasz wiek, są takimi przybliżeniami do Boga. Że nie ma konieczności udowadniania, że bycie katolikiem, bycie Żydem, bycie muzułmaninem czy buddystą jest najważniejsze, ale jest to zaciekawienie wzajemnie sobą. I mnie się wydaje, że to jest bardzo ważne, że po prostu jesteśmy w tym procesie poszerzania własnej wrażliwości, również teologicznej. Widzę od pana Adama pytanie, czy Kościół katolicki w Polsce jest już moralnym bankrutem? Czy widać jaką szansę na sanację chrześcijaństwa w naszym kraju i kto miałby tego dokonać? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono wiąże się z Hansem Kingiem, który napisał w 2011 roku bardzo ważną książkę, czy Kościół można jeszcze uratować. To jest, tylko po niemiecku ją znam, dostałem zresztą od autora tę książkę, bardzo, bardzo ciekawa. Ist die Kirche noch zu retten? Właśnie Hans King, będąc w ogniu właśnie takich krytyk, jak tutaj jeden z czatujących próbuje mnie sprowokować do takiej defensywy. Hans King nigdy nie dał się sprowokować ludziom, którzy go obrażali. Nigdy nie dał sobie wmówić, że on nie jest dobrym katolikiem, że on jest heretykiem, tylko zawsze odwoływał się do argumentu. Zawsze mówił, że to, co mam, to jest mój rozum. To, co potrafię i czym się chętnie z ludźmi dzieje, to jest właśnie dzielę, to jest krytyczny namysł na to, co wokół mnie się dzieje. Więc jego odpowiedź była taka: tak, Kościół jest do uratowania, ale pod warunkiem, że zrezygnuje z tego uroszczenia absolutyzmu, który zamknął Kościół na inne tradycje religijne i na kulturę współczesną. On bardzo był krytycznie nastawiony do Jana Pawła II. Również bardzo krytycznie był nastawiony do Benedykta XVI, który był jego przyjacielem zresztą. Benedykt XVI, tu przypomnę, jak został papieżem, wybrany na papieża w 2005 roku, zaprosił swego przyjaciela Hansa Kinga do Castel Gandolfo na wielogodzinną rozmowę. I to była oczywiście rozmowa nierejestrowana, nie wiemy, o czym rozmawiali, ale wzajemnie pozostali wobec siebie z pełnym szacunkiem. Ja myślę, że odpowiadając na pytanie pana Adama, czy można Kościół uratować, myślę, że tak. Myślę, że tak, pod warunkiem, że to wszystko, co jest źródłem i powodem bankructwa moralnego, zostanie naprawione. Jeżeli to się zmieni, jeżeli zachowania hierarchów, które są gorszące. Ja tylko wspomniałem tutaj o kilku takich wypowiedziach i to w trakcie pandemii, które są szkodliwe po prostu, które powodują, no między innymi, ja nie chcę tu nikogo oskarżać, bo nie o to chodzi, ale naprawdę rozwiązanie takich globalnych problemów, jakimi dzisiaj są, no jest pandemia, to najbardziej odczuwamy, tak? I dlatego naprawdę w momencie takiego zagrożenia wszystkie ręce na pokład. Wszyscy musimy, i lekarze, i naukowcy, i nauczyciele, i psychiatrzy, ci wszyscy, którzy mogą zmniejszyć negatywne konsekwencje tego stresu, któremu jesteśmy poddani, jakie społeczeństwo, to uratujemy nie tylko Kościół, ale uratujemy przyszłość, tak? Czyli krótko mówiąc, konieczna jest zmiana, mentalności. W tej chwili jesteśmy ciągle jeszcze w szponach takiej mentalności klerykalnej, niektórzy dodają również hierarchikalnej, to znaczy, że do powiedzenia na temat Kościoła mają tylko księża i biskupi. Nie. Jeżeli ktoś jest częścią Kościoła jako osoba świecka i ma jednocześnie kompetencje, których ksiądz proboszcz nie ma, to taka osoba ma obowiązek powiedzenia proboszczowi, biskupowi, że się myli, że coś trzeba zmienić. I to nie jest jakieś rewolucyjne, proszę Państwa, myślenie. To jest myślenie realistyczne. Dzisiaj powstała inicjatywa właśnie katolików świeckich, profesora Zolla z Krakowa, wielu publicystów związanych z Tygodnikiem Powszechnym, Znakiem, Więzią, żeby powołać do życia kongres właśnie, który by się zajął odnową katolicyzmu. Ja bardzo im kibicuję i mam nadzieję, że to się stanie. Czyli jestem optymistą, panie Adamie, że jest możliwa zmiana. Pan Tomek pyta, czy katolicy mają jakiś dogmatyczny nakaz nawracania innowierców i ateistów? To dość infantylne podejście, że nie może być takich, co myślą inaczej niż katolicy. No więc, to jest bardzo dobre pytanie, na które z pełną odpowiedzialnością odpowiadam nie. Na Soborze Watykańskim II Kościół zrezygnował z misji nawracania kogokolwiek. Kościół na Soborze Watykańskim II zadeklarował dialog z ludźmi inaczej myślącymi, również z ateistami. Więc nie ma żadnej misji nawracania innych. Jeżeli ktoś tak myśli, to tak jak pan słusznie sugeruje, jest po pierwsze, nie jest w duchu Soboru Watykańskiego II, czyli to nie jest katolicyzm, który dzisiaj jest obowiązujący, to nie jest katolicyzm papieża Franciszka, który właśnie, jak państwo może pamiętacie, wymienił wiele listów z takim ateistą właśnie, redaktorem, założycielem antyklerykalnego, liberalnego dziennika La Repubblica, Scalfari się nazywa. I właśnie jak Scalfari napisał, mówi, że ja się boję, że papież będzie mnie nawracał. Nie, ja chcę po prostu podzielić, wymienić się z tobą opiniami. I to jest najważniejsze, że katolicyzm dzisiaj jest religią otwartą, tolerancyjną. Dlatego trzeba, są tacy, którzy, jak jeden tutaj z polemistów na czacie, broni pewnych opinii, które są zakorzenione w przeszłości, które zostały odrzucone definitywnie na Soborze Watykańskim II, ale pan Maciej oczywiście może sobie swoje poglądy trzymać dla siebie, ale z tą świadomością, że to nie są poglądy katolickie. Podzielę się z państwem pewną, to nie jest anegdota, tylko to jest fakt, był to bodajże 95 rok. Uczestniczyłem w takiej debacie w Chicago z Johnem Pawlikowskim, jednym z najwybitniejszych chyba dzisiaj teologów katolickich, jeśli chodzi o dialog chrześcijańsko-żydowski. No i ja byłem, to był czas, kiedy byłem jezuitą, więc prowadziłem tam w imieniu jezuitów te dyskusje. No i nagle jeden z uczestników tego spotkania wstał i mówi, że Żydzi są okropni, że Żydzi tylko chcą zniszczyć chrześcijan. To wszystko w Talmudzie jest napisane i to, co tutaj ksiądz Pawlikowski mówi, to nie ma żadnego sensu. I ja byłem dość sparaliżowany, muszę powiedzieć, tym gwałtownym atakiem na Johna Pawlikowskiego, który był moim gościem. Natomiast John Pawlikowski zareagował bardzo spokojnie i powiedział tak, proszę pana, pan może mieć swoje poglądy, ale Jan Paweł II na pewno z tymi poglądami się nie zgadza. Także proszę mieć tę świadomość, że z pańskimi poglądami nie ma możliwości bycia częścią czy członkiem wspólnoty katolickiej. I ludzie, którzy byli tak jak i ja trochę zbulwersowani, wręcz zaszokowani, przyjęli tę odpowiedź Pawlikowskiego z ogromną ulgą i ten człowiek, który był przekonany, że zrujnuje całe spotkanie, wyszedł jak niepyszny. Więc ja myślę, że tutaj trzeba być też cierpliwym wobec ludzi, którzy mają inne poglądy, którzy są zakorzenieni właśnie w takim defensywnym katolicyzmie, który przez prawie 2000 lat był czymś dominującym w katolicyzmie. Więc ja się nie dziwię, że ciągle jeszcze tacy ludzie są, zwłaszcza w Polsce. Ja myślę, że Polska jest niestety takim skansenem religijnym. Ja to publicznie od wielu lat głoszę, również w moich publikacjach. Między innymi po to, żeby tę sytuację zmienić, bo to nie jest pozycja, która ma na celu ośmieszanie, czy krzywdzenie, czy pogardzanie kimkolwiek innym, ale jest to pozycja właśnie taka budząca. ludzi z drzemki tej dogmatycznej. No a budzenie, jak jeden z patronów tego roku, Cyprian Kamil Norwid, nawet jeżeli kogoś budzimy płatkiem róży, to jest bolesne. Więc myślę, że ci, którzy potrzebują takiego obudzenia, no nie mają ochoty na to zbudzenie, ale nie tracimy nadziei. Zamer Stary tutaj ma pytanie. Dlaczego Kościół boi się nauki i zgłębiania się w historię człowieka i jego pierwotnych dziejów? Otóż to jest bardzo dobre pytanie i sądzę, że odnosi się do tych ludzi, którzy rzeczywiście się boją. Natomiast trudno powiedzieć, że to jest Kościół katolicki. Przypominam, że Jan Paweł II, o którym mam opinie krytyczne, ale trzeba mu przyznać, że odwołał na przykład potępienie Galileusza, zaakceptował teorię ewolucji Charlesa Darwina. Więc Jan Paweł II ma wielki wkład właśnie w pojednanie Kościoła z nauką. Nie do wszystkich to dociera niestety. Wielu ludzi czyta papieża bardzo selektywnie i wybiórczo. Pamiętają tylko, co mówił na temat cywilizacji śmierci, to powtarzają jak mantrę. Natomiast nie pamiętają właśnie jego otwarcia na judaizm chociażby. Że właśnie papież był tym, który pierwszy wszedł do synagogi i mówił o Żydach, że są naszymi starszymi braćmi w wierze. Który wszedł do meczetu i mówił o islamie jako ważnej tradycji religijnej. Więc ja bym tutaj zachęcał, zwłaszcza tych, którzy są tacy sceptyczni wobec możliwości dialogu w imię właśnie Kościoła, że to się dzieje. No, na przykład taka wielka ikona pojednania nauki z teologią to jest oczywiście ksiądz Michał Heller, który jest fizykiem, który jest astrofizykiem i jednocześnie jest teologiem. I właśnie ksiądz Heller mówi o tym, że jedną z jego klęsk życiowych, jego jako naukowca i teologa, jest to, że księży tak mało interesuje nauka. Więc ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, żeby też patrzeć na Kościół jak to Piotr Skarga mówił, że Kościół to jest jak taki, teraz na wiosnę, może to jest bardzo na czasie porównanie, jest jak ogród, w którym jest wiele różnych kwiatów. Są i fiołki, i przebiśniegi, i narcyzy, i tulipany. I właściwie chęć zrobienia z wszystkich kwiatów tulipany, no to nie jest najlepszy pomysł, żeby wzbogacić czy upiększyć nasz Kościół. Właśnie jak mówił święty Tomasz, varietas delectat. Im więcej tych kwiatów, im więcej tych różnych roślin, tym piękniej. Mam tutaj komentarz pana Mariusza. Według teorii ewolucji gatunki powstają w wyniku przypadkowych mutacji genetycznych oraz między innymi doboru naturalnego. Jak do tego podchodzi Kościół? Wszak naucza o celowym stworzeniu człowieka. No tak, to jest, dotyka pan bardzo takich już specyficznych tematów. No faktem jest, że również dzięki spotkaniom, które przez cały długi pontyfikat Jana Pawła II odbywały się w Castel Gandolfo, naukowców różnych dyscyplin, wiemy, że Jan Paweł II był tym papieżem, który zrezygnował z takiego dogmatycznego określania wszystkiego, bo wie, że nauki szczegółowe, właśnie biologia, genetyka, no, astrofizyka, wprowadzają cały szereg modyfikacji do naszego rozumienia świata. I tutaj ma pan rację, że w myśleniu takim właśnie teleologicznym, czyli właśnie o celowości, że wszystko ma swój cel, to nie do końca jest do pogodzenia z tą przypadkowością w doborze naturalnym. Natomiast myślę, że do końca to się nie wyklucza. Naukowcy ze sobą dyskutują i często się nie zgadzają w jakichś szczegółach, ale to wcale nie oznacza, że musimy od razu sobie skakać do oczu i mówić, że jesteś idiotą skończonym, że cię wykluczam z mojej wspólnoty i tak dalej. Myślę, że tutaj jedno nie wyklucza drugiego. To poszukiwanie prawdy, o które pan Maciej tak bardzo zabiega, zakłada pewien rodzaj pokory poznawczej. To znaczy, że ja nie do końca wiem, czy mam rację. Zakładam właśnie ten margines wątpliwości, który umożliwia dopowiadanie. No, dla tych z Państwa, których, bo widzę, że ci czatujący są zorientowani tak bardzo na nauki ścisłe, chciałbym przypomnieć bardzo ważne książki Thomasa Kuhna, które dla mnie były i są do dzisiaj niezwykle istotne. Myślę tutaj o jego takim istotnym pojęciu zmiana paradygmatu. To znaczy, jak się dokonuje zmiana myślenia na temat tego, co nas otacza. To wcale nie odbywa się w sposób automatyczny. To nie jest tak, że Mikołaj Kopernik opublikował swoje przełomowe dzieło De Revolutionibus i tak dalej i na drugi dzień wszyscy przyjęli jego opinię. Jak wiemy, nawet do XVII wieku, czyli przez 3 wieki, to było ciągle dyskutowane. Sam Kościół miał trudność z przyjęciem teorii kopernikańskiej przez wiele wieków. Musi być pewna masa krytyczna, która przeważy to myślenie właśnie tradycyjne na to myślenie nowatorskie, rewolucyjne często. I dopiero wtedy możemy mówić o zmianie paradygmatu. Tak samo przez, jak mówię, no, prawie 2000 lat, do połowy XX wieku w chrześcijaństwie, zwłaszcza w katolicyzmie, dominował ten paradygmat ekskluzywistyczny. Na czym on polega? No, że ja mam prawdę w kieszeni, moja religia jest najlepsza, a wszyscy inni, wszystkich innych traktuję jako materiał do nawrócenia, tak? Dialog jest możliwy w tym sensie, że ty przejdziesz na moją stronę i wtedy dialog będzie udany. No i wszyscy uważali, że wojny religijne, czasem nawet eliminowanie przeciwników, jak w czasie krucjat, czy no, współcześnie to się działo, może mniej krwawo, ale na przykład wpisywanie książek na indeks, palenie książek, no, palenie wręcz ludzi, no, jak Giordano Bruno, to jest 1600, to nie są zamierzchłe czasy średniowieczne, tylko już Europa budzi się do nowożytności, a katolicyzm jednego z najwspanialszych swoich synów pali na stosie. Więc to i ludzie to robili w najlepszej wierze. Myśleli, że w ten sposób służą Bogu, tak? Dopiero w połowie XX wieku mamy właśnie zmianę paradygmatu. Znaczy zmianę właśnie to, o czym było pytanie o ten, czy Kościół, czy katolicyzm, czy katolik powinien nawracać innych. Otóż nie. Właśnie w tej chwili żyjemy w tym paradygmacie pluralistycznym, gdzie każdy ma prawo do swoich poglądów. Tutaj na czacie widzę czas gwałtowną wymianę myśli. No faktycznie nie powinniśmy zabraniać sobie nawzajem posiadania odmiennych poglądów. No bo piękno polega na tym, że się różnimy. Nie musimy od razu się zabijać, tylko możemy właśnie się pięknie różnić. Na czym polega piękno w różnieniu się? W tym, że ja jestem zaciekawiony innym poglądem, tak? Że niewierzący ateista nie musi od razu uważać, że wszyscy wierzący są skończonymi idiotami, tylko się zaciekawia tym. No, Stanisław Lem, inny wielki patron tego roku, z którym miałem okazję wymieniać poglądy na temat właśnie wiary i niewiary, pewnym momencie napisał do mnie, ależ ja nie chcę Pana pozbawiać wiary, to jest niech Bóg uchowaj, tak? I to uważam jest właśnie piękne, że ktoś jest niewierzący, jest ateistą, ale uważa, że dla innych wiara jest potrzebna i nie ma w tym żadnego niewierzenia się własnym poglądom, bo po prostu życie jest większe od tego, co ja o nim mogę. Bóg jest większy od wszystkiego, tak? I to jest bardzo, bardzo istotne. Proszę Państwa, ja myślę, że powoli wyczerpaliśmy chyba temat. Myślę, że Zoom ma to do siebie, że nasza możliwość koncentracji jest mniejsza, więc ja bardzo Państwu dziękuję również za cierpliwość, że wysłuchaliście tego dzisiejszego mojego wywodu na temat, przypomnę, między wspólnotą a merytokracją, dlaczego boimy się wiedzy. Mam nadzieję, że ten wykład trochę ten lęk przed wiedzą osłabił, a nasze wspólne rozmowy na czacie utwierdziły mnie, że warto ze sobą rozmawiać, warto kontynuować i warto też się różnić między sobą, więc nie mam żalu do również tych z Państwa, którzy dość krytycznie podeszli do tego, co ja mówię, bo taki jest urok właśnie publicznych wystąpień. Bardzo Państwu dziękuję i do następnego spotkania.